Państwu, Łukasz Jankowski.
Ja Emilia Pobłocka.
Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszym cotygodniowym, weekendowym poranku Radia Wnet w Telewizji Republika. Kiedy jeszcze była zima, nasze programy odbywały się w środku, ale dzisiaj muszę przyznać, że pogoda jest naprawdę piękna. Nasze studio jest już plenerowe. Przenieśliśmy się na zewnątrz i już za chwilę pierwsze rozmowy. Kto to będzie?
Tak jest. A jeszcze tylko dodam, że tutaj jest ulica Emilii Plater. Trwa jarmark Wnet po mojej lewej stronie, więc wszystkich serdecznie zapraszamy. Emilii Plater 29/31 jarmark Wnet. Serdecznie zapraszam. Pierwsza rozmowa z panią profesor Grażyną Ancyparowicz, ekonomistą, członkiem Rady Polityki Pieniężnej i Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie. To na początek, już za chwilę, a potem?
A potem porozmawiam z aktorem Teatru Narodowego Arkadiuszem Janiczkiem właśnie o teatrze, a zakończymy nasze poranne wejście polityką.
Tak jest, bo dzisiaj konwencja PiSu, nie zapominamy o tym, co dzieje w krajowej polityce. Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości i kandydat na przewodniczącego Komisji Śledczej do spraw afery VAT, będzie naszym gościem o 9.40 mniej więcej. Informacja z ostatniej chwili: doszło do ataku. Siły Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji dokonały ataku na terenie Syrii, więc groźby twitterowe, groźby Donalda Trumpa stały się realne. O tym opowie pewnie Antoni Opaliński o godzinie 10 w programie wschodnim. Na bieżąco będziemy dla Państwa relacjonować to, co się dzieje także w globalnej polityce.
A następnie Dominika Figurska z programem Polityk, też człowiek, dlatego zachęcamy, by pozostali Państwo z nami. Do zobaczenia już za chwilę.
Dzień dobry Państwu ponownie i zapowiedziana pani profesor Grażyna Ancyparowicz, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej NBP i oczywiście prezydent Andrzej Duda, czyli Narodowa Rada Rozwoju. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze, chociaż myśmy się już witali.
Dużo dzieje się na świecie, ale w polskiej ekonomii też się dzieją rzeczy istotne. 16 kwietnia, pierwsza duża debata pod auspicjami Ministerstwa Finansów dotycząca pracowniczych planów kapitałowych, czyli pomysłu emerytalnego pana Mateusza Morawieckiego, pomysłu, który ma zebrać oszczędności na nasze emerytury i na nasze inwestycje.
No tak, pomysł rzeczywiście, podpisuje się pod nim pan premier Morawiecki. Hasło rzeczywiście jest emerytury i nasze przyszłe emerytury, ale przecież nie o emerytury tu chodzi, tylko o obciążenie wszystkich ludzi, jeszcze raz to powtarzam, bo już mówiłam to wielokrotnie, którzy utrzymują się z uczciwej pracy po to, żeby przekierować te pieniądze do towarzystw inwestycyjnych, bez żadnej gwarancji, że jakiekolwiek świadczenia potem z tego będą. Emerytury, to powtarzam, mogą być tylko i wyłącznie gwarantowane przez państwo. Jeżeli będzie system zdefiniowanego świadczenia, my mamy to na poziomie minimum, to w takiej sytuacji można by mówić o emeryturach. Natomiast to, co proponuje projekt dotyczący tych pracowniczych planów kapitałowych, no to jest po prostu projekt, który właściwie jest powtórzeniem tego, co mieliśmy przy OFE i prawdopodobnie jest wstępem do tego, żeby przejąć przez te same towarzystwa lub inne wytypowane również pakiet akcji, który w tej chwili jest w posiadaniu OFE.
Pani profesor, program ma być powszechny, ma dotknąć znaczną większość pracujących Polaków, a mało się o tym mówi w mediach ogólnopolitycznych. Dużo jest dyskusji ekonomicznej, eksperckiej, ale mało jest o tym programie w mediach ogólnopolskich, w mediach zajmujących się polityką. Pani profesor, na czym ten program ma polegać? Gdzie tkwi główne zagrożenie?
Problem polega na tym, że media głównego nurtu, zarówno publiczne, jak i prywatne, są pod wpływem lobbystów zainteresowanych tym, żeby ci, którzy władają kapitałem, mogli tym kapitałem władać bez przeszkód, żeby było tego jeszcze więcej. A ponieważ rynki kapitałowe się dławią na zachodzie, bo jest tam tak wielka, mówimy, hipertrofia, czyli przerost sektora finansowego nad realną gospodarką, dla porównania wystarczy przypomnieć, że po ostatnim kryzysie to była przez pewien czas jakaś tam załamanie tego rynku, ale odbudował się bardzo szybko. Tam jest w 28 krajach tylko aktywa instytucji finansowych, czyli nie obroty, tylko same aktywa tychże instytucji finansowych. To jest mniej więcej około 328-350 bilionów, przypominam, dolarów przy globalnym PKB na poziomie niecałych 75 bilionów złotych. i te korporacje, które władają światową gospodarką, światowymi finansami, postrzegają takie kraje jak Polskę jako źródło bardzo wydajnego dopływu kapitału na te właśnie rynki.
Jaki ma być mechanizm, jak my, także ja, także wielu z Państwa mają się złożyć na to, żeby tą dziurę w światowych finansach
zasypać?
Nie,
odwrotnie, żeby nie zatykać dziury, tylko żeby cały czas można było nadmuchiwać kolejne balony.
No, ale one na potem pękają. Naszych pieniędzy.
No tak, dlatego są potrzebne nasze pieniądze, bo tak jak do balonu trzeba dmuchać powietrze, tak, jeżeli ono jest gorące, to jeszcze ten balon będzie daleko i wysoko latał, to tu jest to samo. Jeżeli te rynki nie będą cały czas zasilane dopływem pieniędzy ze sfery realnej, bo one tam są potem pomnażane, to jest jakby już inny temat, to po prostu w pewnym momencie te balony zaczną pękać jeden po drugim i chociażby to, co tam wypisują niektóre instytuty amerykańskie, akurat na bieżąco to śledzę, nastąpi katastrofa w systemie światowym już, choć wtedy, kiedy na przykład się okaże, że amerykańskie fundusze ubezpieczeniowe są niewypłacalne, tak? No więc dlatego trzeba cały czas zapewniać, żeby ci, którzy jeszcze są stosunkowo młodzi i nie mają zjawiska zwanego finansyzacją gospodarki, żeby takie kraje dostarczały kapitał na te międzynarodowe rynki kapitałowe, a pretekst każdy jest dobry. Każdy.
Pretekst budowy kapitału i oszczędności na nasze emerytury jest bardzo dobry, bo bardzo ładnie brzmi. Natomiast wygląda to tak, że z każdej naszej pensji co najmniej 3,5% będzie trafiało do prywatnych funduszy inwestycyjnych. Taki mechanizm pan premier zaproponował. Do tego mechanizmu odniosło się szereg instytucji. Mamy 1081 uwag. Mamy ponad 300 stron opinii.
370 prawie, 366 stron dokładnie, negatywnych opinii w swojej większości.
Także Narodowego Banku Polskiego, gdzie pani pracuje, gdzie pani zarządza i patrzy na jego politykę. Gdzie są główne, gdzie idą główne uwagi Narodowego Banku Polskiego?
Tego się nie da powtórzyć, dlatego że jak powiedziałam, same uwagi Narodowego Banku Polskiego, tylko to było 36 stron, bardzo takim niedużym tekstem, prawda? Czyli gdybym chciała to referować, to trzeba by mieć przynajmniej parę godzin. Natomiast pozostałe uwagi równie krytyczne, za wyjątkiem lobbystów, głęboko zainteresowanych tym, żeby jeżeli już budujemy ten tort i chcemy ten tort wysmażyć, czy upiec, czy cokolwiek, z nim zrobić, to żeby zapewnić sobie odpowiednio duży kawałek. Natomiast wszystkie opinie, które były w tym zbiorze, a podzielały jak gdyby z punkt widzenia polskiego społeczeństwa, a nie lobbystów, no to one były zdecydowanie bardzo krytyczne. Do mnie na przykład, poza tym, co napisał bank, przemówiła też na przykład opinia dotycząca inspekcji pracy. Więc o ile przedtem inspektor pracy miał konkretne zadania, prawda, miał pilnować, żeby Polacy rzeczywiście byli zatrudniani zgodnie z obowiązującym prawem, to się jeszcze chce obarczyć tutaj tego inspektora, który i tak ledwo, że się tak wyrażę, daje radę ze względu na dość duży obszar szarej i czarnej strefy w zatrudnieniu, żeby on pilnował ściągania składek. A jeżeli chodzi o meritum, jeszcze muszę tutaj powiedzieć wyraźnie. Tutaj nie ma nic nowego pod słońcem. To jest OFE bis, tylko w jeszcze bardziej, powiedziałabym, perfidnym wydaniu, bo w OFE bis przynajmniej było wiadomo z góry, że Polacy są niezorientowani, że nie mają zielonego pojęcia, jak funkcjonuje rynek finansowy. OFE było wprowadzane wtedy, kiedy mieliśmy wysoką górkę na giełdzie i wydawało się, że rzeczywiście można osiągać gigantyczne zyski z inwestycji na tym rynku. Dzisiaj wiadomo, że tak nie jest. Dzisiaj wiadomo, że po 20 latach oszczędzania to są kwoty rzędu kilkunastu tysięcy złotych w najlepszym przypadku. Dzisiaj wiadomo, że w ciągu kilku miesięcy OFE potrafią tracić gigantyczne sumy. Na przykład wystarczy porównać, jak wyglądały aktywa OFE jeszcze 2 miesiące temu. Tego było 180 miliardów, a dzisiaj mamy 160. Więc coś takiego się funduje. Inaczej powiedziałabym, z wyjątkiem rekinów, którzy posługują się publicznymi pieniędzmi we własnych celach i na ten temat ja pisałam w tej mojej książce, od neokapitalizmu do neokolonializmu. To dotyczyło 25 lat tej transformacji ustrojowej, którą mieliśmy w Polsce. I ja tam między innymi również poruszałam problem OFE. pokazałam na konkretnych przykładach wyroków, które zapadały, tylko po jednym mogłam przytoczyć, niestety, bo musiałabym napisać odrębne dzieło na ten temat, w jaki sposób od momentu powstania OFE one manipulowały, w sposób nawet dość bezczelny, bo ci ludzie się umawiali między sobą, jak manipulowały pieniędzmi emerytów we własnym interesie i byli za to karani, ale kto płacił te kary? Nie oni,
rząd
tylko
bardzo,
emeryci.
Rząd bardzo mocno podkreśla, że PPK to nie jest OFE, bynajmniej to jest
ja
zupełnie
z tego,
nowy...
co widzę, to albo jest tak, że w rządzie nie ma ani jednego ekonomisty, który rozumie, jak to funkcjonuje, chociaż wątpię, żeby tak rzeczywiście było, albo to jest mistyfikacja i świadome wprowadzanie społeczeństwa w błąd.
Podkreśla się dobrowolność, kiedy czyta się
jaka
ustawę?
Dobrowolność, jeżeli się kogoś zapisuje pod przymusem? Jeżeli to faktycznie byłoby dobrowolne, nie wyraziłabym nawet jednego zdania sprzeciwu, dlatego, że tu sytuacja byłaby taka, że jeżeli ktoś chce ponieść pewnego rodzaju ryzyko i czyni to świadomie, jest uprzedzony, bo MiFID nam nakazuje, czyli ta dyrektywa, która mówi o tym, jak traktować klientów indywidualnych, detalicznych. To jeżeli to rzeczywiście byłoby na tych zasadach, w związku z tym ja bym nie ośmieliła się tego krytykować, bo uważam, że jeszcze jeden produkt emerytalny na tym rynku się zmieści.
Rząd mówi, każdy może się wypisać.
Rząd mówi, każdy musi się zapisać. A jeżeli się może wypisać, to ja bym chciała zapytać, czy rząd zrobił cokolwiek, chociażby jeden krok w tym kierunku, żeby wytłumaczyć ludziom i wprowadzić do programów nauczania szkół i studiów, jak funkcjonuje rynek finansowy, jakie wiążą się z tym ryzyka, co to jest w ogóle ryzyko spekulatywne. Jeżeli rząd tak mówi, to niech rząd najpierw przeprowadzi kampanię edukacyjną, wytłumaczy ludziom, na jakie ryzyko się narażają, a potem niech im pozwoli, zupełnie dobrowolnie powiadam, wybrać, czy chcą ponieść to ryzyko, czy nie, bo to są nasze pieniądze, co więcej.
Pani
ja wyczytałam,
profesor, ja tylko
muszę tutaj coś dodać, po co to jest robione, bo teoretycznie ja czytałam taką książkę, która się nazywa Ekonomia dobrej zmiany i tam te wszystkie szatańskie pomysły, w jednym z rozdziałów były ujęte pomysły, w jaki sposób obciążyć ludzi uczciwie pracujących tym, żeby oni mogli nabijać kabzę tym, którzy już i tak mają nadmiar wszystkiego.
O jakich środkach mówimy? Większość pracujących będzie musiała co miesiąc 3,5% co najmniej.
To jest około 100 zł co najmniej miesięcznie, tym bardziej mamy powtórkę z OFE, bo jeżeli popatrzymy na to, jakie były średnie składki z OFE, to jest mniej więcej ten rząd wielkości.
Czyli znowu mają iść do prywatnego biznesu, ale może on będzie bardziej kontrolowany. Tam jest szereg zapisów, które mówią, że będziemy
patrzeć... To jest śmieszne.
Nie da się kontrolować.
Oczywiście, że nie da się tego kontrolować. Poza tym KNF ma określone uprawnienia, to nawiasem mówiąc powtarza się w tych uwagach. Oni mogą tylko patrzeć, czy pod względem formalno-prawnym wszystko jest w porządku. To nie są nawet banki, gdzie my mamy obowiązek utrzymywania, powiedzmy, pewnych buforów, które mają zwiększyć odporność na szoki. To jest z góry założone, że wchodzimy do kasyna, bo rynek kapitałowy taki, jaki jest powiedzmy sobie głównie obiektem zainteresowania TFI i wszystkich innych funduszy inwestycyjnych, to jest swoiste kasyno. Tylko, że państwo może tolerować istnienie kasyna, ale nie może naganiać ludzi do tego kasyna.
I zmuszać ich, żeby do kasyna chodzili. Panie profesor, jakie będą konsekwencje polityczne takiej decyzji?
Nie wiem, jakie będą konsekwencje polityczne, bo to zależy, czy Polacy się zorientują, że zostali po raz kolejny oszukani. Ja tylko chciałam przypomnieć, że jak była kampania wyborcza, ta ostatnia, gdzie Prawo i Sprawiedliwość odniosło taki duży sukces wyborczy, bo wszystko, co można było wygrać, to wygrało. To między innymi prezes partii PiS, prawda, czyli pan Jarosław Kaczyński, wyraźnie powiedział, że on będzie działał w takim kierunku i między innymi to też chyba ludziom się podobało, że będzie zabierał pieniądze z tych bardzo głębokich kieszeni i przekazywał te środki ludziom, którzy mają bardzo skromny budżet.
Teraz dzieje się odwrotnie.
A teraz widać wyraźnie, bo oczywiście był ten program 500+ i ja uważam, że on był początkowo nawet niedoceniany, jeżeli chodzi o efekt i jego wpływ na PKB. Zadziałał bardzo pozytywnie. Były inne programy społeczne, które wydawało się, że też miały istotny wpływ, bo one zwiększyły konsumpcję i na szczęście żaden polityk Wójcik niczego nie popsuł na tyle, żeby się wzrost gospodarczy załamał.
Teraz nam się zabierze część pensji i konsumpcja spadnie.
Nie tylko spadnie konsumpcja, wzrosną koszty i co jest jeszcze gorsze, ja tutaj czytam wypowiedzi pana Pawła Borysa, który jest żywotnie zainteresowany tym, żeby to weszło, bo on jest gospodarzem jak gdyby tego programu.
Paweł Borys, szef PFR-u,
tak, on jest tym zainteresowany jako gospodarz.
Prawa tego, ręka Morawieckiego.
Tego, ja nie chciałabym tutaj się wypowiadać na tematy i związki personalne i inne. Ja mówię tylko o tym, co wiemy i on, co on proponuje. On proponuje, że ponieważ niektóre osoby mogą źle się odnieść do tego programu, to on będzie z budżetu i z Funduszu Pracy dofinansowywał ten program. Więc ja się pytam, myśmy już to mieli raz. Czyli doprowadziliśmy do katastrofy
finansów
publicznych.
Znowu pieniądze publiczne będą szły do prywatnych
kieszeni. Cały czas
kieszeni.
Będą szły, dlatego, że przypomnijmy sobie, że jeżeli ja ludziom zabiorę pieniądze i co więcej, jest tam taki zapis, bo próbowałam to powiedzieć, ale jakoś nam to umknęło, że między innymi tworzenie tych pracowniczych planów kapitałowych ma poprawić naszą międzynarodową pozycję inwestycyjną. Otóż to jest dosyć tajemnicze, więc ja może wytłumaczę, o co chodzi. W dwóch słowach. Pozycja inwestycyjna to jest różnica pomiędzy tym, co zagranica u nas zainwestowała i tym, co my inwestujemy za granicą. W tej chwili ta pozycja, chociaż ona nie jest zgodna z poziomem referencyjnym, bo on jest bardzo niski, 30%, jest dwukrotnie wyższa, ale jest akceptowana powszechnie, ponieważ te firmy przyszły do nas i tworzyły nam miejsca pracy. Ja tylko mam zastrzeżenia do inwestycji portfelowych, ale z drugiej strony ten dług publiczny też musiał być sfinansowany.
A teraz my z tych pieniędzy będziemy inwestować.
Dokładnie. Jest powiedziane, że dzięki PPK będzie można poprawić naszą pozycję inwestycyjną. Co to znaczy? Że te pieniądze, przynajmniej teoretycznie, bo jak będzie w praktyce, nie wiemy, mają finansować rozwój zagranicy. A miało być początkowo inaczej. One miały iść na te huby, na te elektrownie jądrowe,
profesor,
które nie wiadomo gdzie powstaną i na parę innych rzeczy.
Trzy kropki, bo jeszcze na temat reformy emerytalnej będziemy rozmawiać na temat PPK również. Pani profesor, dziękuję najmocniej.
To ja dziękuję bardzo. Mam nadzieję jednak, że jeśli ten program wejdzie, to wejdzie taki, żeby był do zaakceptowania społecznego i żeby nie było tutaj tego, co było przy OFE.
Profesor Grażyna Ancyparowicz była gościem Jarmarku w Net i Telewizji Republika. Dziękuję najmocniej raz jeszcze, a za chwilę Emilia Pobłocka.
Proszę Państwa, Emilia Pobłocka, witam Państwa ponownie. Nasz program to rozmowy z politykami, także rozmowy na temat ekologicznej żywności z jarmarku, ale to są także rozmowy o kulturze i właśnie z kulturą związany jest mój gość, do którego już zmierzam na miejscu naszym, w naszym plenerowym studiu jest już mój gość, aktor filmowy, teatralny Arkadiusz Janiczek. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, serdecznie. Witam w drodze na próbę.
No właśnie, w drodze na próbę. Zaraz powiemy, co to za próba, ale musisz przyznać, że dzisiaj pogoda rzeczywiście nam dopisała.
Tak. Taka właśnie nie do próbowania my mówimy. My lubimy, jak jest zimno i wtedy mówimy, że grzeje nam za darmo w Państwowym Teatrze.
No właśnie,
a jak jest bardzo ciepło, no to wtedy mówimy, Holender, na zewnątrz jest lepsza pogoda.
Czyli o godzinie 10 udajesz się do Teatru Narodowego. Tak. Warto powiedzieć naszym widzom, ci, którzy nie wiedzą, jesteś jednym z czołowych aktorów Teatru Narodowego w Warszawie. I za tobą premiera Ułanów. I w tym spektaklu mówicie o tym, że rozprawiacie się z narodowymi mitami. O co tutaj chodzi? Co to są za mity? O czym to jest spektakl?
Przede wszystkim rozprawia się z mitami pan reżyser Piotr Cieplak, mm-hmm. którego poglądy są jasne, ponieważ bije w nimi w internecie, na swoich blogach, a wziął na warsztat zupełnie, jakby to powiedzieć, odmiennego, jeśli chodzi o poglądy autora, czyli pana Jarosława Marka Rymkiewicza i wyszło z tego fenomenalne dzieło. Po prostu dwa różne bieguny się zbiegły po środku, wykorzystując nas, aktorów, jako narzędzie do tej rozprawy z mitami. Bardzo serdecznie zapraszam.
Zapraszasz, ale podobno nie ma już miejsc.
To dlatego zapraszam, tak jakby to powiedzieć.
Na zaś.
Na zaś, jak Lis Vitalis chytry. Oczywiście nie będę mówił o tym, że nie ma biletów. Może ktoś, no dobra, już to powiedziałem, może ktoś odda. Może ktoś nie dojdzie, także u nas zawsze są na Wierzbowej na małą scenę. I tak kolejki nawet jest wysprzedane, i tak coś tam się uszczknie, ale na przyszły sezon zapowiadam nieprawdopodobne, fenomenalne przedstawienie Ułani. Pan Radziwiłowicz, pan Benua, pani Anna Seniuk w wielkim swoim żywiole, a ja jestem czołowym aktorem, bo występuję za jakoś tak przed ich czołami.
Czyli no właśnie, tak powiedziałeś, taki żart, i to jest właśnie komedia, ale mówi się, że to jest komedia, ale z drugiej strony ona smuci, czyli pytanie, daje do myślenia.
Tak, to jest komedia serio. Ja lubię, jak autor wyznacza pod tytułem, na stronie tytułowej, zakres gatunku. To jest komedia serio. Bo autor pisał serio, a widz odbiera to na śmieszno.
Powiedzieliśmy o tym, że w tym sezonie teatralnym na spektakl nie ma już biletów. Czy to oznacza, że w tych czasach, można powiedzieć, przepełnionych kulturą masową, teatr jest jednak popularny? Ludzie chodzą do teatru?
Absolutnie ludzie chodzą do teatru, widzę to. Zawsze pierwszego dnia roboczego, jeśli chodzi o sprzedaż z biletów na spektakle na następny miesiąc, pojawia się kolejka 200-300 osobowa. No nie będę ukrywał, że na pana Gajosa i na panią Seniuk wyprzedawane są w ciągu godziny wszystkie spektakle. Ludzie chodzą po prostu na dobrych aktorów i na dobre spektakle po prostu. A dlatego tutaj jestem, żeby je troszeczkę nagłośnić, bo niektóre spektakle niedobre są nagłaśniane przez rok w różnych mediach i to jest niesprawiedliwe.
No właśnie, przyniosłeś ze sobą takie...
Proszę Państwa, dzisiaj gram w Opowieści zimowej. Jestem przekonany, że są na to jeszcze trochę, są na to bilety, ponieważ widownia, jeśli chodzi o ilość krzeseł, jest o wiele większa niż w Ułanach. Dzisiaj jest Opowieść zimowa w reżyserii pana Hycnara Marcina, aktualnie
też aktora teatru,
też wielkiego narodowego aktora, naszego Kordiana, który aktualnie jest dyrektorem w swoim rodzinnym Tarnowie. Wszystko o mężczyznach.
No muszę przyznać, że to jest świetna sztuka. Ja sama miałam okazję na niej być. To jest po prostu genialne.
Genialna, też mało reklamowana, nie reklamowana słowami, że się wtrąca. Po prostu jest o mężczyznach. Oczywiście wczoraj grałem, także trzeba niestety
sprawdzić,
szukać w internecie.
Sprawdzić, co w repertuarze.
To tyle. No i ci Ułani. A, jeszcze jedno.
Dziady, a teraz jeszcze w Teatrze Narodowym.
Tak, pan Dziady. Ślub. Idę na próbę ślubu Gombrowicza. Wielkiego ślubu Gombrowicza. 20 lat temu brałem udział skromny jako jeden z pijaków u pana Grzegorzewskiego na małej scenie. Teraz na dużej scenie twórca Dziadów, pan Eimuntas Nekrosius, wraca, jak to się mówi, w towarzyszeniu dużego uderzenia. Ślub naprawdę będzie wspaniały. A Dziady oczywiście są w repertuarze, też zapraszam. I uwaga, a teraz zareklamuję premierę przyszłosezonową, w której nie będę brał udziału wyjątkowo. Jest to Zemsta nietoperza w reżyserii pana Zadary, czyli prawdziwa operetka na naszej scenie. Chcemy zobaczyć, jak to się sprawdza.
Czyli reklamujesz też kolegów.
Tak.
Wróćmy jeszcze na chwilę.
No, pan Zadara jest moim kolegą.
Wróćmy jeszcze na chwilę do Teatru Narodowego. Ty jesteś z Teatrem Narodowym związany już chyba 20 lat.
21 lat. Od samego początku, od pierwszej minuty. Gdy byłem na trzecim roku, ktoś tam jeszcze, nie było komórek, internetów, coś pan Grzegorzewski usłyszał, że jest jakiś taki aktor, którego słychać, jak szepcze, to słychać nawet na parterze. Jak w szatni coś rozmawia z kolegami. Mówię całkiem serio. Wezwał mnie do szpitala, był czasowo w szpitalu tutaj, dosłownie za rogiem. Wezwał mnie i powiedział, że 2 września, to było w 97 roku, powiedział, że 2 września zaprasza mnie do zespołu Teatru Narodowego, nowo tworzonego. No, także to zdarzyło się, trudno.
Jak to traktujesz? Bo to jest Teatr Narodowy, czyli z jednej strony to jest prestiż, ale czy to jest też dla ciebie jakaś odpowiedzialność? Mam tutaj na myśli dziedzictwo kulturowe, język, który jest przekazywany. To nie jest to samo, co gra w teatrze prywatnym.
No nie, to nie jest to samo, ponieważ proszę Państwa, 100% jest Państwa udziału w tej spółce państwowej i od 22 lat mam tylko przed oczami Państwa, czyli podatnika. Nawet gdy ktoś wchodzi, a Teatr Narodowy jest reprezentacyjny, wchodzi do mojej garderoby
jest
i mówi,
bardzo.
Jaką masz garderobę, jaka twoja garderoba? Mówię, nie, moja, podatników. Od 21 lat mówię, to nie jest moja garderoba, to jest garderoba jak w rejsie, społeczeństwa.
Pięknie powiedziane, ale w Warszawie mamy też prawdziwy wysyp teatrów prywatnych. Czy ty jeszcze znajdujesz czas, żeby chodzić do teatrów prywatnych? Na czym ostatnio byłeś?
Och, ale to by mi córka przypomniała. Zapomniałem teraz, na czym ostatnio byłem. Naprawdę, nie przygotowałem się.
Ale masz swój ulubiony teatr?
No oczywiście, że miałem swoje ulubione teatry, no może inaczej, no powiem o swoim tak zwanej młodości. Chodziłem, byłem uzależniony od Teatru Studio za Grzegorzewskiego w latach 90., ale kompletnie byłem uzależniony. Musiałem tam cały czas przebywać.
Tutaj, w Pałacu Kultury.
W Pałacu Kultury. 13-letnia dyrekcja pana Grzegorzewskiego, Jerzego, i nigdy nie myślałem o tym, że pewnego dnia on mnie po prostu wezwie do siebie, do zespołu, bo nie znaliśmy się, nawet nie podchodziłem na bliżej niż 100 metrów do tego pana, który oglądał swoje przedstawienia.
A czy masz kolegów aktorów, którzy ciebie w jakiś sposób inspirują?
No na pewno dla mnie wielkim inspiratorem był...
To jest właśnie autorytetem dla ciebie.
No to 6 lat grałem bez przerwy z panem Krzysztofem Globiszem w zespole Teatru Narodowego. Był dla mnie absolutnym autorytetem i odkrywcą mojego mózgu, czyli po prostu mówił, że źle myślę, za bardzo realistycznie, że teatr nie jest od rozwiązań realistycznych, tylko od tworzenia nowej... kreatywnej, nienawidzę tego słowa, rzeczywistości. Potem pan Henryk Talar, którego obserwowałem, pan Benoit i pan Engler to moi profesorzy, opiekunowie mojego roku, więc oczywistą sprawą jest, że chcąc, nie chcąc, brałem garściami. No, pan Frycz u pana Jarockiego był moim, jakby to powiedzieć, absolutnie punktem obserwowanym przeze mnie. A dzisiaj to jest... dzisiaj... Ciekawe, kto dzisiaj jest moim autorytetem.
No właśnie, kto?
Nie wiem. Wiem jedno, że w Leśniczówce, takim nowym serialu w TVP, takim, w którym aktualnie gram, odpowiadam na niezadane pytanie, w czym aktualnie gram, znowu się spotykam z panem Henrykiem Talarem. To tyle.
Aha. I wiemy też, że ze spektaklami Teatru Narodowego wy wyjeżdżacie także za granicę. Tak. I takie ostatnie już pytanie. Jak twoim zdaniem, jak polska scena teatralna wygląda na tle innych,
no, tych
za granicą?
No po pierwsze teatr
właśnie
stary.
Właśnie jak to wygląda na świecie?
Teatr stary, teatr współczesny. Kilkadziesiąt lat temu tak rozreklamowali. Te dwa teatry rozreklamowały za PRL-u markę jakościową naszego teatru, że my do dzisiaj zbieramy tego owoce. My jeździmy z dziadami, na przykład mówię o sobie.
W Rosji
byliśmy w Petersburgu. Za chwilę jedziemy na prawie tydzień do Wilna. No nasze dziady są naprawdę artykułem eksportowym.
I kiedy możemy zobaczyć na deskach Teatru Narodowego?
Zareklamuj
jeszcze na koniec, bo
dziady,
już zbliżamy się do końca.
Nie powiem teraz, ponieważ nie mam przebierać.
Czyli trzeba wejść
dziady
na stronę.
Dziady są za chwilę, za tydzień. Tak, po prostu trzeba sprawdzać repertuar.
Kamienica, tam ciebie także możemy zobaczyć.
Kamienica, absolutnie tak. Jeszcze przedstawienie Salon Ponętnych Alternatyw, czyli SPA,
też
w którym też biorę udział. Już został nagrodzony na paru przeglądach i festiwalach. Nie zostawia suchej nitki na człowieku, jeśli chodzi o śmiech przez łzy.
Ach, bardzo ci dziękuję. Taka kompozycja klamrowa. Zaczęliśmy trochę tym śmiechem przez łzy i zakończyliśmy. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Arkadiusz Janiczek, aktor filmowy, przede wszystkim teatralny, aktor Teatru Narodowego w Warszawie, był gościem w poranku Radia Wnet w Telewizji Republika. Żegnamy się z państwem i zapraszamy dosłownie za chwilę. Wtedy kolejne rozmowy. Do zobaczenia. Państwem zapraszamy naszego gościa, pani Lidia Nowicka, i także pozostaniemy w temacie kultury. Katolickie Dni Filmowe, to jest 14-15 kwietnia 2018 roku, czyli zaczynają się już dzisiaj. Może na początku powiedzmy słowem wstępu, co to jest za festiwal. Prosimy do mikrofonu, prosimy.
To te pokazy wywodzą się jeszcze z Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmowego w Niepokalanowie. Chciałam, żeby filmy, które tam napływają, piękne dokumenty z całego świata, były pokazywane również w Warszawie, docierały do publiczności szerzej. Później moimi pokazami zainteresował się pan poseł, bo ja pokazywałam po kinach, w kinie Muranów, też w dobrym miejscu w Warszawie, w kościołach. I pan poseł Artur Górski, świętej pamięci dzisiaj, zainteresował się tymi moimi pokazami i zaproponował taką współpracę, która właśnie przerodziła się w taką stałą imprezę w centrum Łowicka. On zapewnił miejsce stałe.
Czyli wtedy to się wszystko zaczęło.
Tak.
Kiedy to
znaczy
było?
Zaczęło się właśnie dopiero, znaczy nie zaczęło, tylko kontynuacja była właśnie w 2009 roku. już jako w innej formule, niezależnie od, już od festiwalu Niepokalanowie. I właśnie ta formuła jest bardzo ciekawa. Tak właśnie jakoś nam się udało to, ja jestem z tego bardzo zadowolona, że pierwszy dzień pokazu, bo to jest 12 filmów przez dwa dni, zapraszamy, tak. Sobota jest poświęcona takim filmom, które pokazują losy naszej ojczyzny. Pokazują postaci wspaniałe. Właśnie w tym roku, w kontekście tego stulecia odzyskania niepodległości, filmy sobotnie pokazują generalnie, jak warto być Polakiem. Pokazują postaci, które te dążenia niepodległościowe Polaków jakoś się do tego już przyczyniały.
Jesteśmy w plenerze, dlatego ta takie... dlatego to jest sama roku. Natura. Pomogę pani, proszę bardzo. Właśnie, powiedziała pani o tej niepodległości, czyli te pokazy tegoroczne, czy one mają także związek ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości?
Tak, dokładnie. Pierwsze filmy pana Wojciechowskiego pokazują właśnie, że nie tylko można, ale nie tylko, bo jeszcze z festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci.
Właśnie, które chyba ma miejsce w Gdyni, ten festiwal.
Tak jest i to jest retrospektywa. Te dwa takie bloki właśnie mają za zadanie pokazać takie postaci, które przyczyniły się do tej odzyskania niepodległości, ale na przykład nie tylko orężem wojskowym, jak na przykład pan marszałek Piłsudski Józef, ale także jego na przykład brat, gdzie zupełnie inną drogą, na drodze nauki. To też zesłaniec, który potrafił sobie swoją niedolę przekuć w jakiś pozytyw.
Powiedzieliśmy o sobocie i teraz przejdźmy jeszcze chwilę krótko o niedzieli, bo dzisiaj pierwszy dzień, jutro drugi, niedziela 15 kwietnia, otwarcie pokazów. Proszę powiedzieć, gdzie się one odbędą i co zobaczymy?
W Centrum Łowicka drugi dzień, niedziela, jest poświęcony filmom, które powstały z inspiracji chrześcijańskiej. Już w sobotę pokażemy Milczenie, ponieważ właśnie jest bardzo bogaty ten program niedzielny, który zaczynamy w sobotę. Film, który stawia Milczenie, takie pytania stawia, bardzo refleksyjny, o granice świadectwa, który właśnie różne postawy wprowadza jakoś w człowieka, jakąś głębszą refleksję właśnie o tym, bo to jest w Japonii sytuacja XVII wieku, gdzie właśnie misjonarze przychodzą z Ewangelią. I resztę możecie państwo zobaczyć, ale właśnie świadectwo męczeństwa. To jest film, który trzyma cały czas napięciu, chociaż jest w milczeniu.
Czyli festiwal filmowy, dużo przed nami. Tutaj pokażę także państwu taką ulotkę, Katolickie Dni Filmowe, ale na koniec widzę, że także akcent muzyczny.
Jeszcze wrócę.
To króciutko prosimy, bo tutaj niestety mamy stulecie, czas antenowy.
Stulecie jeszcze objawień Fatimy, więc tutaj mamy też film nawiązujący do tego. Orędzie wciąż aktualne. Na końcu jest jeszcze teraz i Godzinę Śmierci. To jest taka modlitwa, która rzeczywiście pokazuje moc, która zatrzymuje zło. I na zakończenie właśnie dla upamiętnienia świętej pamięci posła.
Skrzypcowy,
tak jest.
Piękny instrument, dlatego na pewno będzie pięknie. Tak. Przypomnijmy jeszcze, gdzie się odbywa festiwal?
Centrum Łowicka, na ulicy Łowickiej 21, pod patronatem brata świętej pamięci Artura Górskiego, Patryka.
Bardzo pani dziękuję. Wstęp wolny, dlatego tym bardziej zachęcamy do przyjścia. Bardzo. Jeśli ktoś jest zainteresowany, bardzo pani dziękuję.
Budujemy ducha.
Tak. I już teraz kolejne rozmowy. Dziękuję. Witamy państwa po krótkiej przerwie. To jest Jarmark Radia Wnet w Telewizji Republika, a z nami w studiu już kolejny gość.
Marcin Chorała, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Gdyni. Dzień dobry, panie pośle. Nominowany na szefa Komisji Śledczej do spraw VAT. Pan będzie tym przewodniczącym, czy to jeszcze nie jest pewne?
Jeszcze nie jestem wybrany, więc tutaj nie popadajmy w skrajny triumfalizm, ale mam rekomendację Klubu Prawa i Sprawiedliwości, więc jest to dosyć prawdopodobne.
Wiemy, że będzie 9 członków komisji, 5 z koalicji, 4 z opozycji. Kto poza panem zasiądzie będzie w tej komisji?
Jeszcze nie będę zdradzał takich szczegółów. Nie rekomendowaliśmy pozostałych członków jako Prawo i Sprawiedliwość. No z opozycji już słyszeliśmy, że pan poseł Pampuch z Nowoczesnej, zdaje się poseł
Jakubiak
z Kukiza, no o tym słyszałem.
Nie wiemy, kto będzie z PSL-u, nie wiemy, kto będzie z Platformy. To będzie ciekawe. Może pani poseł Leszczyna, bo ona twierdzi, że pani nie poseł, było takiej afery.
Pani poseł Leszczyna nie może być członkiem komisji, ponieważ jako wiceminister finansów w okresie badanym będzie niewidentnie świadkiem przed komisją.
A kto jeszcze będzie świadkiem?
No, oczywisty trop to jest kierownictwo resortu finansów, to bez wątpienia. Pewnie też trochę od strony prokuratorów, służb, ale bardziej tytułem pewnego budowania przykładu, bo nie sprawdzimy każdej grupy przestępczej, ale przykłady, mechanizmy, jak to się działo.
Już o tym kiedyś rozmawialiśmy, mam wrażenie, ale że komisja śledcza do spraw VAT będzie musiała się różnić od komisji Amber Gold, bo ta miała prawie 3 lata, wy macie tylko 1,5 roku, żeby sprawę rozwiązać, a afera wydaje się być znacznie większa z całym szacunkiem do afery Amber Gold.
No straty,
zachowałeś szacunek.
Straty dla budżetu to 200-300 miliardów
inna skala w ogóle.
I osoby poszkodowane to 40 czy tam 38 milionów Polaków, bo każdy z nas został poszkodowany tym, że straciliśmy znaczącą część produktu krajowego.
Ostatnie pytanie tylko dodam w takim wypadku, jak działać, bo komisja Amber Gold działa po nitce do kłębka, najpierw najniższy świadek, potem wyższy świadek i tak dalej, aż do pana premiera, jak rozumiem, Donalda Tuska, u pana jak będzie w komisji?
To jeszcze zobaczymy, komisja zdecyduje, ale niewątpliwie nie da się zbadać każdej grupy przestępczej, każdego gangu, tylko właśnie mechanizmy, a potem kierownictwo resortu finansów, być może rządu, to wyjdzie w trakcie. Proste pytanie, no dlaczego rok po roku wyciekały miliardy? Była wiedza, co robić, żeby to ukrócić, a tego nie robiono.
No mimo wszystko pozostaniemy w temacie afer. Poseł PO Stanisław Gawłowski zatrzymany, no trzeba przyznać, że wręcz poseł kreuje się na takiego więźnia politycznego. Co pan sądzi o tej sprawie?
No to jest znana linia obrony, właściwie wszyscy politycy Platformy, którzy zaczęli mieć problemy karne od momentu, kiedy pewien parasol polityczny nad nimi został zwinięty. Właściwie nawet nie tłumaczą, że są niewinni, nie odnoszą się do tych zarzutów, tylko mówią, to jest sprawa polityczna, to jest atak polityczny.
No właśnie, mówimy o problemach Platformy, ale czy Prawo i Sprawiedliwość także ma problemy? Bo pojawiają się różne sondaże i pojawiły się dwa zupełnie odmienne, ale właśnie z jednego z nich wynika, że koalicja Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej wyprzedziłaby Prawo i Sprawiedliwość. Jak państwo podchodzą do tych sondaży?
Tylko zwracam uwagę, że takiego bytu jak Zjednoczona Opozycja realnie na ten moment nie ma. Formacje nie istnieją.
Może się połączą.
Może. Ale wtedy pewnie te wyniki będą niższe, bo formacje nieistniejące zazwyczaj dostają lepsze wyniki, bo każdemu się wydaje, że będą takie, jakby mu się odpowiadało, jakby mu odpowiadała. Kiedy jest już realna i musi się opowiadać w wielu sprawach, no to oparcie spada. Prawo i Sprawiedliwość oczywiście przyjmuje z pokorą pewną zadyszkę w sondażach. Dzisiaj konwencja, zamkniemy pewien etap naszych rządów, rozpoczniemy następny, a od jutra ruszamy w Polskę na rozmowy z Polakami.
Kto będzie mówcą na konwencji? Zna pan harmonogram kolejnych wystąpień?
Nie znam dokładnie. Zaryzykuję tezę, że prezes Jarosław Kaczyński z pewnością.
To możemy się założyć o każde pieniądze, że tak będzie, ale czy na przykład pani premier Szydło również wystąpi i przemówi do posłów i do działaczy PiS?
No tak jak mówię, ja nie zajmuję się organizacją konwencji i szczerze mówiąc w ostatnim czasie to głównie czytam VAT, nawet nie czytałem programu, ale myślę, że jest to bardzo prawdopodobne.
Czego pan oczekuje po tej konwencji? Co się ma stać, co się ma zmienić, bo powiedział pan o zadyszce sondażowej, ale chyba jest także zadyszka polityczna w waszym obozie. Ilość przekazów, różnic, także konfliktów jest duża.
Być może jest pewien problem, że no ileś tam spraw już wprowadziliśmy w życie, albo są one wprowadzone w życie. Trzeba pomyśleć nad jakąś nową agendą, nową propozycją dla Polaków, kolejnymi sprawami, wskazać, co jeszcze do końca kadencji zrobimy. I też tak jak mówię, od jutra ruszamy w objazd po Polskę, co ja na przykład jestem w Golubiu, Dobrzyniu o godzinie 16, jakby ktoś był w pobliżu, zapraszam.
Wybory samorządowe tuż. Pan kiedyś kandydował na prezydenta Gdyni.
Teraz też się pojawiła taka informacja.
Tak, z niezłym wynikiem.
Znaczy, ja powiem tak, ja ponieważ byłem wcześniej 3 kadencje radnym Gdyni, więc jawiłem się jako taki dosyć naturalny kandydat, chociaż oczywiście decyzji jeszcze oficjalnej w tej sprawie nie było. Teraz dostałem bardzo ważne dla państwa w skali całego kraju obowiązki w Komisji Śledczej do spraw VAT. Zobaczymy, czy będzie jakiś pomysł, żeby to połączyć, czy będziemy szukać innego rozwiązania.
Czyli nie zamierza pan kandydować w Gdyni w tym roku?
Nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam. Zobaczymy, jak ułożą się prace komisji, czy uda się jakoś to pogodzić. No gdyby się nie udało, no to oczywiście obowiązki wobec kraju są najważniejsze.
Pan był współtwórcą nowelizacji ustawy o prawie wyborczym, o tym, jak mają wyglądać wybory samorządowe. Jest pan blisko samorządu. Jaki będzie pomysł wasz na samorządy? Będą posłowie do samorządów, może nie pan poseł, ale inni posłowie będą kandydować w kolejnych miastach, czy jakiś inny będzie pomysł, jakieś zaskoczenia co do kandydatów?
To oczywiście zależy od lokalnych uwarunkowań. Tam, gdzie jest znany lokalnie poseł, na przykład z doświadczeniem samorządowca, to oczywiście będzie się zdarzało, że będzie kandydował na prezydenta, ale będą też miejsca, gdzie to posłowie nie będą. My przede wszystkim chcemy odpowiadać na takie codzienne problemy mieszkańców. To już widzimy po taktyce Platformy. Ona chce wszczynać spory o programy in vitro na przykład na poziomie samorządów, o pomniki smoleńskie, burzyć je, a my chcemy zajmować się tym, co jest ważne dla mieszkańców. Drogi, przedszkola, mieszkania komunalne.
O pensję Platforma, no to jest właśnie uderzenie. Emilio, zapytamy pana posła, tak, jak tam powrót do domu po pewnym wystąpieniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego i rozmowa z żoną.
No my akurat z żoną nie narzekamy, jakby no nie jest to jakiś problem finansowy.
20% aż tak budżet domowy nie ucierpi.
Wielu Polaków, znaczy oczywiście, że ucierpi. Nikt normalny jakby nie cieszy się, że będzie zarabiał 20% mniej. Moja małżonka jest nauczycielką, więc też no, zarabia tyle i nauczyciele w Polsce. Tak. Ale tak jak mówię, no można przeżyć. Polacy generalnie żyją za mniej. Choć oczywiście no, nikt się nie cieszy z tego, że będzie mniej zarabiał.
Ale czy to budzi konflikt, ten podział, o których mówiłeś właśnie w Prawie i Sprawiedliwości? Ponieważ no, pamiętamy między innymi wystąpienie Tadeusza Cymańskiego, no, który powiedział wprost, że jest oburzony.
To być może, to trzeba by się spytać Tadeusza Cymańskiego. Akurat z nimi rozmawiałem, ale z tymi, co rozmawiałem...
Pan oburzony nie jest.
Nie jestem oburzony. Jeżeli Polacy uważają, że politycy powinni mieć zarabiać, no jesteśmy demokracją, no to tak po prostu będzie.
Panie pośle, ale co się stanie z polskim Sejmem? Bo to jest tak, kiedy rozmawia się z posłami na tak zwanym OFI, oni mówią, ja otworzę swoją kancelarię, ja wrócę do pracy.
Do korporacji.
Tak, przestanę być posłem zawodowym, będę pracował mniej w parlamencie, więcej będę zarabiał. Czy na tym nie ucierpi Rzeczpospolita, mówiąc krótko?
Nie można wykluczyć takiego scenariusza, ale tak jak mówię, w warunkach demokracji nie da się wepchnąć w gardło wyborcom rozwiązań, których powszechnie nie akceptują. Swego czasu tak było, zwróćcie Państwo uwagę, z zakupem samolotów dla osób najważniejszych w państwie, że co władza próbowała je kupować, to było wielkie oburzenie, tak, że wydają miliony na siebie.
Teraz się udało.
No niestety trzeba było tragedii, żeby ten ogląd publiczności się zmienił. No być może kiedyś będzie inny pogląd na temat zarobków polityków. Dopóki jest jaki jest, to one będą niższe.
Ale Państwo szli do władzy pod hasłem, my będziemy realizować program, nie będziemy się patrzeć na sondaże, na słup, jak Donald Tusk, będziemy mówić to, będziemy robić to, co uważamy za słuszne.
Ale to było z ludu.
Ale to chyba słuszne jest, żeby politycy zarabiali godnie, żeby godne państwo godnie wynagradzało swoich urzędników.
Wprowadzamy szereg ważnych i dobrych dla państwa zmian. No nie będę tu ich wszystkich wymieniał, ale tam od polityki prorodzinnej po politykę bezpieczeństwa i tak dalej. Ta akurat kwestia budzi ogromną społeczną emocję, a no nie jest taka kluczowa i nie jest to tak, że państwo upadnie przez to. No już nie budujmy takiego scenariusza. Tak? No wszyscy to przeżyjemy.
Ostatnie sekundy, czy będzie nowe otwarcie także w polityce społecznej? Czy będzie jakiś program Senior 500+, na przykład? Oczekuję takiego nowego otwarcia także w polityce społecznej.
Ja myślę, że jakaś oferta w obszarze polityki społecznej jest potrzebna, ale nie budowałbym akurat takich oczekiwań, że akurat taki, czy akurat inny. Trzeba też działać odpowiedzialnie. Polska po raz pierwszy w tym roku zmniejszyła swoje zadłużenie od dziesiątków lat i ten trend też trzeba utrzymać.
I stawiamy kropkę. Właśnie, już otrzymaliśmy informacje, ale dużo udało nam się informacji uzyskać.
Stąd bezpośrednio na konwencję, a my na program wschodni.
Bardzo dziękuję.
Bardzo
dziękuję, panie pośle. Do zobaczenia i do usłyszenia.